Kontynuujemy nasze rozważania przypowieści Jezusa. Przypowieści to były takie ziemskie historie, które Jezus używał, żeby przekazywać takie biblijne, duchowe, niebiańskie treści, ponadczasowe treści. I Jezus opowiadał te historie, które były bardzo ciekawe, bardzo życiowe i przekazywał nowe rzeczy dla tych ludzi, którzy wtedy to słuchali. I byłoby super, gdybyśmy mieli szansę posłuchać tych słów. To byłoby pięknie. I pewnie może kiedyś w niebie będziemy mieli taką szansę. Ale mamy teraz szansę, mamy możliwość czytania tych słów i studiowania tych historii i uczenia się z nich i to chcemy robić. I to będziemy też dzisiaj kontynuować. Ale zanim się za to zabierzemy, chciałbym parę chwil zająć nam na temat czytania właśnie i tych błędów, które czasami nam się zdarza popełniać, kiedy czytamy. I nie mówię tutaj to tylko o błędach, które pojawiają się dlatego, że mamy problemy ze wzrokiem, że nam się pogarsza wzrok, a niestety mi się to już zdarza. Mam okulary, ale jeszcze nie jestem za młody, żeby je tu nosić przed wami. Mam gotowe, ale już ostatnio dziura w ścianie pojawiła się dlatego, że 50 okazała się 60, kiedy mierzyłem, gdzie mam powiesić obrazek, więc... Nieładnie to wygląda, no ale nie o takich błędach chciałbym mówić. Chciałbym mówić o błędach, które czasami popełniamy, mimo tego, że mamy dobry wzrok. I takich kilka błędów chciałem powiedzieć i parę historii życiowych, ilustrujących te takie błędy chciałbym wam przytoczyć z mojego własnego życia, życia mojej rodziny. Czasami czytamy rzeczy w sposób taki niechlujny, taki pobieżny, po prostu coś tam wpadnie w oko i tak przelecimy i to przeczytamy. I okazuje się, że to nie było to, co myśleliśmy, że było tam napisane. Parę lat temu, kiedy z moją żoną siedzieliśmy, planowaliśmy jakiś tam obiad na sobotę czy na niedzielę. Ja mówię, no to co zrobimy? Ona mówi mi, no to może w końcu, może spróbujemy te koszerne mięso. Kupimy te koszerne mięso i przyrządzimy. Ja mówię, koszerne mięso? Skąd my weźmiemy koszerne mięso? No jak to skąd? Mówi, no jak to skąd? No jeździsz przez tyle lat, tyle miesięcy w Inowłodzu, jak wyjeżdżasz z Inowłodza po prawej stronie przy tam kopalni, wielki znak na pół budynku, koszerne mięso. Sprzedają tam mięso, więc kupimy, przyrządzimy i zjemy. I mówię, jakie koszerne mięso? No, żona się sfrustrowała. No nie mów, że nie widziałeś. No przecież, no nie może tego nie zobaczyć. No, pojechałem, no nie wiem, czy wtedy od razu, ale jadąc następnym sprawem, wpatruję się, gdzie jest to koszerne mięso. Rzeczywiście, jest wielki znak z napisem karnisze mosiężne. Karnisze mosiężne to nie jest to samo, co koszerne mięso, ale Edyta, która ma dobry wzrok, zawsze się chwaliła, że ma lepszy ode mnie i ciągle ma dobry wzrok. Jadąc samochodem, jakoś pobieżnie, niechlujnie patrząc na ten znak, który tam był od lat, od miesięcy, czytała go zawsze koszerne mięso. Nie zjedliśmy tych karniszy mosiężnych na sobotnie obyd, jak się domyślacie, bo byłoby troszkę za trudne do skrupania. Zwłaszcza mosiężne. Czasami czytam rzeczy niechlujnie i przez to tracimy znaczenie. Albo przeczytamy coś zupełnie innego. Czasami czytamy coś, bo bardzo chcielibyśmy, żeby to tam było napisane. Tak czytamy życzeniowo pewne rzeczy. Innym razem z moją małżonką udało nam się pojechać. Gdzieś lecieliśmy, mieliśmy taką możliwość zatrzymania się na chwilę w Nowym Jorku przez dzień i zawsze marzyliśmy, żeby pójść na jakiś koncert w Nowym Jorku, tam są wiele klubów jakichś tam jazzowych czy bluesowych, więc mając ten jeden dzień w przelotem gdzieś, musimy znaleźć jakiś koncert, jakiś klub. Idąc tam w centrum, ulicą, nagle zobaczyliśmy klub muzyczny B.B. Kinga, B.B. King klub bluesowy. No już jest coś, patrzę nagle nad drzwiami, wielki napis, Red Hot Chili Peppers, koncert dzisiaj. O, no nieźle, nie jest to moja ulubiona może zespół, ale znany, miał wiele przebojów, dodaje czadu, nie będzie lepszej okazji. Poszliśmy do tego klubu, weszliśmy na dół, schodzimy na dół, podchodzę do kasy i pytam, czy jest ten koncert dzisiaj? Tak, jest, właśnie się zaczyna, już za chwilę. Czy są jeszcze bilety? Tak, są jeszcze bilety. Ile kosztują? $20. No ludzie, to przecież u nas dużo droższe są bilety. Taki zespół w takim klubie za takie pieniądze. No to ja mówię, to poproszę te dwa bilety na Red Hot Chili Peppers. A pani tak z nami spojrzała, mówi, ma pan na myśli Red Hot Chili Peppers? No i mówię, no tak, Red Hot Chili Peppers. Nie, a pani mówi, tam jest Red Hot Chili Peppers, czyli kobziarze ze Szkocji. Pipers to są kobziarze. Mają podobną nazwę, tam są dwie literki, które się różnią. To nie jest ten rockowy znany zespół, tylko zespół kobziarzy jakiś, którzy grają na kobzach ze Szkocji. Nie poszliśmy na ten koncert, no, chociaż lubię kobzę, ale może przez chwilę, tylko cały koncert na kobzach szalonych Szkotów chyba by mnie nie przeżył. Ale naprawdę, no widziałem tam ten... Było Peppers, było Pipers. Czasami wyczytujemy treści, które chcielibyśmy, żeby tam były, a nie są. A czasami czytamy rzeczy, ale idziemy w zaparte, że to nie jest napisane, że to nie oznacza to, co przeczytamy. Czytamy i zapieramy się tego, co czytamy. Chociaż rozumiemy słowa, ale myślimy, że to jednak znaczy coś innego. Innym razem z moją kochaną żoną byliśmy w czasach, udało nam się pojechać, odpocząć. Przeczytaliśmy, że oczywiście jak gdzieś jedziesz, to zawsze patrzysz, co tam jest ciekawego, jakieś takie top 5 rzeczy, które musisz zrobić. No i tam jeden z głównych, numer jeden czy numer dwa rzeczy, trzeba zobaczyć wschód słońca ze szczytu wulkanu, który był niedaleko tego miejsca, w którym się znajdowaliśmy. John już zakłonił oczy, gdyż John Crozier oraz jego żona też była z nami wtedy. Sprawdziliśmy ten wschód słońca, 5:30 rano, ten wulkan, to były jakieś godziny jazdy, trzeba było trochę wcześniej, więc o 4 rano wstaliśmy, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy zobaczyć ten najpiękniejszy wschód słońca na świecie, ze szczytu wulkanu. Jadąc tak już gdzieś po przejechaniu około 30-40 minut, zbliżając się do tego, zobaczyliśmy taki wielki billboard, na którym było napisane: pamiętaj, żeby wjechać na wulkan od zeszłego roku musisz zrobić rejestrację online. No, minęliśmy ten znak. Może tak niektórzy muszą. My jesteśmy z Polski, załatwimy to jakoś na pewno. To nas nie dotyczy. Pojechaliśmy dalej i już później był wjazd na tą górę, na wulkan, kiedy zaczynały się serpentyny. Stał taki znak, który często się stawia na autostradach, taki mrygający, świecący, takie napisy są. Jeżeli nie masz rezerwacji, zawróć, gdyż więcej tam nie będzie już okazji, żeby zawrócić. No to oczywiście, no, środek tygodnia, na pewno mają, uda nam się, na pewno nam się, kto jak nie my. Nie. No więc wjechaliśmy na tą górę, tam naprawdę jechało się chyba jeszcze z jakieś 25-30 minut takimi serpentynami na samą górę. Podjeżdżamy pod bramę, bo to była brama taka, która wpuszczała do parku. Trzeba było jeszcze kawał jechać, żeby cokolwiek zobaczyć, bo to było tak po środku jakiegoś takiego lasu. No i podjeżdżamy, pan strażnik, poproszę rezerwację. No proszę, no nie mamy, ale wie pan, no z Polski jesteśmy, ostatni dzień. Pan tutaj na pewno jeszcze są miejsca, niestety. Widzieliście znaki, jeden czy tam drugi. No tak, ale wie pan, rozumie, niestety nie udało się nam wjeść. Więc musieliśmy zjechać i 2 godziny w lesie czekaliśmy, spaliśmy na tym ciasnym małym samochodziku, bo już nie chcieliśmy wracać, żeby pojechać znowu, żeby za dnia zobaczyć to. Więc tak to było. Radzę wam, jak czytacie, nie idźcie w zaparter. Czytajcie i rozumiem, bo to, co jest napisane, to przeważnie to oznacza. I tak czasami jest z nami, kiedy czytamy, czasami z ludźmi, którzy czytają też Boże Słowo, czasami czytają je niechlujnie, czasami sobie życzeniowo czytają to, co chcieliby, żeby tam było napisane, a nie zawsze ono tam jest, albo czytają i potrafią sobie tak to jakoś przekręcić, że chociaż rozumieją słowa, no to na pewno nie dotyczy mnie, ale tak naprawdę to oznacza coś zupełnie przeciwnego. Jezus, kiedy nauczał, kiedy używał tych przypowieści, tych historii, on używał je po to, żeby nauczyć nowych rzeczy tych ludzi. I chodziły za nim tłumy i te tłumy słuchały, ale tak naprawdę usłyszało to przekaz, który on wtedy miał do nich, usłyszało tylko 12. I wtedy właśnie tych dwunastu uczniów pewnego razu zapytało Jezusa: Jezu, powiedz, dlaczego ty używasz tych przypowieści? Dlaczego ty nauczasz tych ludzi, używając takich historii? I czytamy tą historię w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza i Jezus odpowiadając rzekł im tak, od 13 wersetu. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą. słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, bo, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia, nie dać się uzdrowić. Jezus mówił tę historię, mówił te nowe prawdy tych ludzi, a oni jakoś tego nie przyjmowali. I nie wiem, czy to było tak, że rzeczywiście słuchali tego tak niechlujnie, chodzili za Jezusem dlatego, że On robił te wspaniałe cuda, że uzdrawiał, że ich karmił i tak te nauki nie bardzo do nich trafiały, bo nie bardzo ich słuchały. Czy po prostu słuchali, ale nie chcieli tego słyszeć, co on mówił. Ludzie czekali na Mesjasza, który przyjdzie i odbuduje królestwo Izraela, który pokona tych okupantów, Rzymian, którzy w tym czasie ich kraj okupowali. A Jezus nauczał zamiast o królestwie Izraela, mówił o królestwie niebios, o królestwie Bożym. Zamiast walczyć z okupantem, z Rzymianami, on walczył z ich grzechami i z ich złymi skłonnościami. Jezus używał przypowieści, bo po prostu łatwiej było przekazać pewne prawdy tym ludziom. Łatwiej jest generalnie się uczyć, kiedy coś nieznanego jest opisywane rzeczami, które znamy trochę. Także te historie Jezusa z życia wzięte do tego służyły. I dzisiejsza przypowieść jest kolejną jego przypowieścią, która też mówiła o takim prostym, wprost takiej prostej historii, przekazała bardzo ważną prawdę. I ta historia została opowiedziana po tym, jak Jezus uczył uczniów, uczył ludzi wokół o tym jak czasami ludzie grzeszą, czasami jak uczył o zagubionej owcy, o tym, że czasami nam się zdarza odejść, co wtedy zrobić. Mówił tuż po tym, jak mówił o skandalach, o tym, żeby nie przyprowadzać innych do zgorszenia, że lepiej czasami odciąć sobie rękę, czy wyłupić oko, zamiast tego zrobić. I też tuż po tym, jak mówił o tym, co trzeba zrobić, gdy ktoś w społeczności grzeszy, ktoś w grupie czy w kościele grzeszy. On mówił o tym, że jeżeli ktoś grzeszy, pójdź do niego. Po pierwsze, takie cztery kroki. Pójdź do niego, napomnij go. Jeżeli się opamięta, pozyskałeś swojego brata. Jeżeli to się nie działa, weź dwóch, trzech świadków, pójdź jeszcze raz, napomnijcie, powiedzcie, grzeszy, źle robisz. Jeżeli to ciągle nie zadziała, przyprowadź taką osobę, tą całą sprawę przed społeczność, całą przed kościołem. Dajcie mu szansę się pamiętać. Jeżeli to nie zadziała, to czwartym krokiem jest izolacja. I ten człowiek powinien być jak poganin, celnik dla grupy. I w tej sytuacji, w takiej właśnie, tuż po tym nauczaniu, Piotr podchodzi do Jezusa i zadaje mu pytanie. Piotr, wiecie, Piotr był zawsze takim prymusem, on zawsze się wyrywał, zawsze był tym pierwszy, który chciał wiedzieć najwięcej. Taki aktywny, taki prymus w klasie, każdy pewnie z was taki miał, taki zawsze się zgłaszał. Proszę pani, a co z tym? I taki był właśnie Piotr. Piotr w 18 rozdziale czytamy od 21 wersetu. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mamy wybaczać mojemu bratu, jeżeli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Piotr, który chciał błysnąć trochę, chciał się pokazać przed Panem, kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba napominać tych, co grzeszy, ale też wcześniej słyszał o tym, że trzeba przebaczać. Poza tym w nauce rabinicznej, w nauce w tamtych czasach była nauczane, że trzeba przebaczać aż do 3 razy. Jeżeli ktoś przeciwko tobie coś ci zrobił złego 3 razy, aż do 3 razu masz przebaczać. Jeżeli to zrobi 4 raz, jesteś zwolniony z tego. Już nie musiałeś temu komuś przebaczać. A Piotr chciał się pokazać, jak bardzo łaskawy i dobrotliwy jest. Przychodzi do Jezusa i mówi: czy mamy wybaczać aż do 7 razy? To nie tylko, że podwoił tą liczbę, to jeszcze dodał 1 dla pewności. Mówi: Panie Jezu, czy aż do 7 razy mamy przebaczać? Jezus odpowiada: mówię ci, nie aż do 7 razy. I gdyby wtedy Jezus pewnie zrobił pauzę, to pewnie Piotr mówi: no chyba przesadziłem, nie musiałem tej 1 dodawać, może 6. Może jednak 3 są. Jezus mówi, ale dalej mówi, lecz do 70 razy 7. czy inne tłumaczenie mówi aż do 77 razy. Język grecki jest tutaj dosyć płynny, trudno to określić, czy to znaczy 70 razy 7, czy 77. W każdym razie to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, czy ta liczba jest 77, czy 490. Ta liczba jest tak duża, że po prostu oznaczała, że nie ma limitu. Nie ma limitu na przebaczenia. Nie ma takiej cyfry, nie ma takiej liczby przebaczeń, po którym przekroczeniu której jesteś zwolniony z przebaczenia. Bo przebaczenie nie ma limitu. To nie jest liczba, nie jest kwestia liczb, ale kwestia charakteru i tego, jakie serce mamy. I Jezus mówi, i to nie był koniec, Jezus mówi dalej, skoro poruszyliśmy ten temat, przebaczenie, pozwólcie, że opowiem wam kolejną przypowieść. I tą przypowieść czytamy od 23 wersetu. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. I kolejny raz słyszymy, że Jezus zaczyna przypowieść od tego, Królestwo Niebios podobne jest, przypomina króla. Kolejny raz Jezus mówi, a teraz powiem wam, jak powinno być w Królestwie Niebios, jak powinno być wśród was, obywateli tego Królestwa, tych, którzy idziecie za mną. Kiedy mówi o królu, w tych przypowieściach to zawsze odnosi się to do Boga. Bóg postanowił uporządkować rachunki z poddanymi, czyli Piotrze z tobą, czyli z wami uczniowie, czyli z nami, z każdym z nas. I w trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I Pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. I gdybyśmy tu przestali czytać, to byłoby, ale super, piękna taka historia dobrotliwego króla, który odpuścił i tego dłużnika, którym zostało odpuszczone, a zostało odpuszczone bardzo wiele. Słuchajcie, kiedy Jezus powiedział, że ten człowiek był winny 10 tysięcy talentów, to na pewno uczniowie, którzy to słuchali, mówili, ile? 10 tysięcy talentów to jest... Talent to była największa miara wagi kruszców, czy złota, czy srebra. A 10 tysięcy to była największa liczba, która była używana w ogóle w rachunkowości. Jakby nie było większej niż 10 tysięcy. Kiedy Jezus mówi, że ktoś był winny 10 tysięcy talentów, to znaczy, że po prostu był winny tyle, że ja nie wiem, że nie da się więcej. Po prostu nie do spłacenia. Dług nie do spłacenia. Jednostce monetarne, czy dzisiejszej wartości, ktoś mówi 10 tysięcy talentów, to może być kilkadziesiąt milionów złotych, inni mówią, że kilkaset milionów złotych, inni mówią, że nawet miliardy złotych. Nie jest ważne dokładnie, jaka to była cyfra, bo to nie o to chodziło. Chodziło o to, że był to dług, którego ten człowiek nie miał możliwości, nie miał szans spłacić. A ponieważ nie miał z czego oddać, król postanowił go sprzedać i w ten sposób uzyskać część pożyczki. Czytamy, że ten sługa padł na kolana i zaczął prosić. I co ciekawe, on nie prosi o to, Panie, odpuść mi ten dług, bo nie jestem w stanie go sprzedać. On mówi, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. To było niemożliwe. No, nie był w stanie zdobyć takich pieniędzy, żeby spłacić ten dług. Prosi o cierpliwość, prosi o danie więcej czasu, żeby mógł oddać te pieniądze, ale dostaje coś dużo więcej. Król okazuje się łaskawy i wejrzał na jego prośbę i na jego uniżenie i mówi, wiesz co, umarzam ci ten dług, nie jesteś mi już nic winny, jesteś wolny, możesz iść. I pięknie, bo to była historia, gdyby nie fakt, że ten dłużnik, czytamy dalej, kiedy wyszedł od króla, ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął, oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do więzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? i rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, aby zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Ta piękna historia nagle zamienia się w dosyć brzydką historię. Ten człowiek, który doświadczył takiej łaski, takiej łaskawiwości, takiej dobroci króla, wychodzi i robi rzecz okropną. Jak można było zrobić coś takiego, kiedy tuż przed chwilą dostało się taki dar i takie umorzenie takiego wielkiego długu. On spotyka jakiegoś kolegę, który był winny mu 100 denarów. 100 denarów to nie było mało pieniędzy. Jeden denar był odpowiednikiem zapłaty za jeden dzień pracy, czyli jakby 100 dniówek, czyli ponad 3-miesięczna wypłata, to parę ładnych tysięcy złotych na dzisiejszy czas, więc dużo pieniędzy, ale to jest to suma, którą spłacić można, jest się w stanie, kiedy się postara człowiek. I gdybyśmy porównali dług tego pierwszego dłużnika z tym drugim dłużnikiem, to w jeden talent to jest 6 tysięcy denarów. Czyli 10 tysięcy talentów to jest 600 milionów denarów. Czyli jego dług był 6 milionów razy większy niż dług tego jego kolegi. I ten dług został mu odpuszczony. A on nie był w stanie odpuścić tej jednej 6-milionowej tego długu, który został mu odpuszczony. Co za okropny człowiek, jak okropnie się zachował. Kiedy ludzie się dowiedzieli o tym, przyjaciele, o tej niesprawiedliwości, bo to no, nie było to na pewno dobrze, nie wyglądało to dobrze. Powiedzieli to królowi, król się o tym dowiedział, zawezwał tego swego dłużnika, tego sługę. Powiedział mi, tego niegodziwcze, tyle zostało ci odpuszczone, czy nie byłeś w stanie odpuścić swemu koledze. I ponieważ to zrobiłeś, jednak cię ten umorzenie tego długu umarzam. Ciągle jesteś mi winny. Trafisz do więzienia aż do momentu, kiedy mi spłacisz wszystko. Czyli tak naprawdę na zawsze, gdyż nie było szans, aby spłacić ten pierwszy dług. I ta historia pokazała uczniom, jak ważne jest przebaczenie, jak wiele Pan Bóg przebaczył też nam. I kiedy czytamy tę historię, możemy się z niej nauczyć kilku bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, Bóg oferuje nam przebaczenie długu, który nie jesteśmy w stanie spłacić. Każdy z nas, tak ten dłużnik, jest winny Bogu tyle, że własnymi środkami, własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Ten dług to grzech. Każdy z nas jest grzeszny. Każdy z nas, jak czytamy, każdy człowiek jest grzesznikiem. I każdy człowiek powinien zapłacić za swój grzech śmiercią. Ale Pan Bóg nam odpuścił ten grzech. Pan Bóg nam odpuścił ten dług. I tak jak ten król odpuścił temu dłużnikowi te 10 tysięcy talentów, to znaczy, że on jakby stracił, poniósł wielką stratę, gdy odpuścił te 10 tysięcy talentów. To nie jest tak, że po odpuszczeniu tych nie ma jakby sprawy, że te pieniądze się znalazły. Nie, pieniędzy nie było. Tak samo, kiedy Pan Bóg odpuszcza nam grzech, to nie jest tak, że nie ma sprawy. Po prostu jesteście odpuszczeni. Sprawa jest, bo za grzech trzeba zapłacić śmiercią. I Pan Bóg za to nasz grzech zapłacił, posyłając swego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż, który przelał krew, abyśmy my mogli mieć odpuszczenie grzechów, abyśmy my mogli mieć spłacony nasz dług. Tak wielki dług umorzył nam Pan Bóg. Kiedy czytamy tę historię, to też czytamy o tym, że Pan Bóg, który nam przebaczył, wymaga, abyśmy my przebaczyli innym. Ale to nie jest tak, że my musimy przebaczyć innym i w ten sposób zasłużyć na przebaczenie Pana Boga. Bo nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na Jego przebaczenie. Nie jesteśmy w stanie zapracować na zbawienie, na odpuszczenie, na przebaczenie. Boże przebaczenie jest uprzednie do naszego przebaczenia. Ponieważ Bóg nam przebaczył, ponieważ dostąpiliśmy przebaczenia, ponieważ my przeżyli przebaczenie, my możemy i musimy przebaczyć innym. Serce, które dostąpiło przebaczenia Pana Boga, nie może być sercem, które nie przebacza innym. To przebaczenie jest tak ważne i tak wielokrotnie o tym Jezus nauczał, kiedy uczył nas, jak się modlić. Pamiętacie, modlitwę pańską, Ojcze nasz, i przebacz nam nasze winy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. I I po całej tej modlitwie jakby jedyna rzecz, która jest dodatkowo jeszcze wyjaśniona w tym, czytamy w Ewangelii Mateusza w tym rozdziale, to jest wymyślony ten akurat fragment. Mówi, kiedy wy nie przebaczycie, Pan Bóg wam nie przebaczy. Jeżeli macie problem z przebaczeniem, znaczy, że coś jest nie tak z waszym sercem. Brak przebaczenia zamyka nas w więzieniu zgorzknienia i dodaje nam cierpienia. Tak jak ten dłużnik, który nie przebaczył, został zamknięty, został wydany strażnikom więziennym. Inne tłumaczenie mówi, że został wydany katom na tortury, na umęczenie. Tak samo my, kiedy nie przebaczamy, sami sobie dodajemy cierpienia. Bo tak to jest, że kiedy jest osoba, która ma przebaczyć i osoba, której trzeba przebaczyć, to ta, która trzeba przebaczyć, nie zawsze potrzebuje przebaczenia, żeby sobie jakoś w życiu poradzić. Niektórzy, większość ludzi oczywiście, kiedy zrobią coś złego, próbują uzyskać przebaczenie, bo to pomaga im, z ich sumieniem, pomaga im z naprawieniem swojego życia. Ale jest też tak grupa ludzi, którzy nawet nie czują się, że kogoś skrzywdzili, więc nie chcą tego przebaczenia. Są też tacy, którzy są tak zepsuci, że to przebaczenie jest do niczego im niepotrzebne. Więc nie jest tak, że te osoby zawsze potrzebują przebaczenia. Natomiast osoba, która została skrzywdzona, która musi przebaczyć, ona potrzebuje tego przebaczenia zawsze. Ponieważ jeżeli tego nie zrobi, to będzie siebie krzywdzić, dodawać sobie cierpienia i zamyka siebie właśnie w więzieniu swego zgorzknienia. Nelson Mandela, który był przywódcą opozycji w Republice Południowej Afryki, kiedy walczył z apartheidem, z segregacją rasową w tamtym czasie. Przez kilkadziesiąt lat był więziony. Był wielokrotnie bity, torturowany, ale kiedy w końcu udało mu się pokonać w pokojowy sposób ten zły reżim i ten cały apartheid, kiedy stanął na czele rządu, władzy, on postanowił, że zbuduje przyszłość kraju na przebaczeniu, że nie będzie szukał rewanżu, że nie będzie szukał zadośćuczynienia, ale do przodu pójdą razem z tymi ludźmi, którzy go prześladowali. I kiedy zapytano, ale jak ty to możesz zrobić, jak ty możesz przebaczyć tym ludziom? Mandela powiedział tak, jeśli nie przebaczasz, to tak jakbyś pił truciznę z nadzieją, że to zabije twojego przeciwnika. Jeżeli ty nie przebaczasz, to nie szkodzisz przeciwnikowi, szkodzisz sobie. Tak pijesz truciznę, ale tak zatruwając siebie. Oczywiście powiecie, no ale czy ty wiesz, co mnie spotkało? Czy ty wiesz, jak zostałem skrzywdzony? Czy ty wiesz, co ja przeżyłem? Ja nigdy nie doświadczyłem takiej strasznej rzeczy. Nigdy nie potrzebowałem komuś przebaczyć tak bardzo i mówię tutaj z tego, co czytam, nie z doświadczenia. Wiem, że to jest trudne. Wiem, że czasami to jest bardzo trudne, aby przebaczyć. Parę lat temu widziałem kiedyś filmik, ktoś rzucił na Facebooku o kobiecie, której syn został zabity przez innego młodego człowieka. I ten filmik pokazywał ją w sądzie, która zwracała się do mordercy swego syna. Udało mi się go odszukać, więc zobaczmy na ten film.
Tamika Brown z San Diego w Kalifornii straciła swojego ukochanego syna Richiego prawie 2 lata temu. Podczas mowy sądowej zwróciła się do młodego człowieka, który zasztyletował jej syna w trakcie bójki. Tylko Bóg wie, czemu nie jestem zła, albo czemu cię nie nienawidzę. Będziesz w szoku, bo powiem ci, że cię kocham. Myślałam sobie niedawno, nie zamykajcie go w więzieniu, przyślijcie go do mnie do domu. Niech będzie moim synem w miejsce tego, którego mi zabrał. Jeszcze coś ci zaśpiewam. Just remember, my God cares for you. Don't you worry, don't you fret.
Because the bed you lay in, my Savior, He's there for you to have met. Don't give up, don't give in. Today make Jesus Christ your number one friend.
Ja myślę, że tylko serce, które doznało przebaczenia, które przyjęło przebaczenie, jest w stanie w taki sposób przebaczyć też innemu. Ta kobieta potrafiła powiedzieć do mordercy swojego syna: kocham cię i chciałbym, żebyś został moim synem zamiast tego, którego mi zabrałaś. Myślę, że chyba to największy ból, jaki można komuś zadać, to zabicie dziecka. A jednak to przebaczenie jest możliwe w tym przypadku, jeżeli doświadczyłeś przebaczenia, jeżeli przyjąłeś przebaczenie od Boga, to twoje serce jest gotów też przebaczyć największą zbrodnię. Właśnie, ale jak mamy przebaczyć, jak mamy to robić? Powinniśmy uczyć się od Pana Boga, który jest tym, który wymyślił przebaczenie, tym, który daje nam przebaczenie. Kiedy przebaczamy, przede wszystkim nie szukajmy rewanżu, nie szukajmy zemsty, nie szukajmy możliwości na oddanie bólu najpierw, a później jesteśmy kwita. Gdyż gdyby tak się działo, gdyby Pan Bóg szukał rewanżu, zemsty, to nie byłoby dla nas szans. Ale Pan Bóg mówi: przebaczam wam i was nie skrzywdzę, bo wasze grzechy zostały zapłacone przez mojego Syna. I kiedy komuś przebaczamy, nie pozwólmy, aby to, co się wydarzyło, to, co zostało już wybaczone, żeby stało ciągle między nami, stało ciągle na drodze naszych dobrych relacji. My, którzy zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu wielokrotnie, Pan Bóg nam to przebaczył. I to nie jest przeszkodą w naszej relacji z Nim. Grzeszymy, dokładamy do tych rzeczy, a mimo wszystko Pan Bóg nam przebacza. I to nie powoduje, że ta relacja między nami może być zachwiana, jeżeli wyznamy to, jeżeli przyjmiemy Jego przebaczenie. Kiedy grzeszymy, kiedy wybaczamy, to zapominajmy też. Niektórzy mówią: ja ci to wybaczę, ale ci tego nie zapomnę. Czyli tak naprawdę mówią: ja ci tego nie wybaczę. Jeżeli mówisz, że ci wybaczę, ale nie zapomnę, to naprawdę nie jest wybaczenie. Kiedy wybaczamy, nie wspominajmy tego wydarzenia, które wybaczyliśmy. Pan Bóg, czytamy w psalmie 103, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddaliłem wasze występki przeciwko mnie. Pan Bóg, kiedy przebacza, on zapomina, on wybiera świadomie tę opcję zapomnienia naszych występków. Jeden z mąż rozmawia ze swoim kolegą, mówi: wiesz co, ja z tą żoną się już tak kłócę i za każdym razem, jak się kłócę, ona wpada w historię po prostu. On mówi: no chyba chciał powiedzieć w histerię. Nie, właśnie, wpada w historię. Za każdym razem przypomina mi te rzeczy, które wcześniej już nabroiłem. I za każdym razem je mi wypomina. Kiedy wybaczamy, powinniśmy też nie wspominać tych rzeczy w następnych naszych relacjach. I moglibyśmy skończyć, ale w tej historii jest jeszcze jeden werset. Werset, którego jeszcze nie przeczytaliśmy. I werset ten, to jest 35, mówi tak. Po tym jak król kazał wrzucić tego dłużnika do więzienia, czy oddał go sługom więziennym, czy oddał, inne tłumaczenie mówi, oddał go katom na tortury, Jezus mówi tak: podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. I to są bardzo mocne słowa, i to są bardzo straszne słowa, to są przykre słowa dla nas, bo Jezus mówi: jeżeli nie wybaczysz, stanie się z tobą to, co się stało z tym dłużnikiem. I moglibyśmy tutaj to sobie niechlujnie może to jakoś opuścić, może życzeniowo jakoś tego zmienić znaczenie albo iść w zaparte, ale to chyba nie jest aż chyba Bóg tak groźny, że takie rzeczy nam robić, ale nie dajmy sobie odebrać prawdziwego znaczenia tych słów. Jezus mówi: jeżeli tak zrobisz jak ten dłużnik, spotka cię to samo. I Może teraz jest czas, abyś sprawdził swoje serce. Czy przyjąłeś przebaczenie od Pana Boga przede wszystkim? Jeżeli tak, czy przebaczyłeś wszystkim, którym przebaczyć miałeś? Komu Ty musisz dzisiaj wybaczyć? To jest pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Pan Bóg Ci wybaczył dużo, dużo więcej niż to, co Ty musisz wybaczyć innym, ale ponieważ On Ci wybaczył, Ty musisz wybaczyć innym. Ponieważ Pan Bóg nam wybaczył, nie tylko wybaczył, ale zapłacił za nasz grzech. Za chwilę będziemy mieli pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby zapłacić za nasz dług. Dług, którego my nie byliśmy w stanie w żaden sposób spłacić. Nie byliśmy w stanie nic zrobić, żeby odbudować relację z Bogiem, żeby dostać się do nieba. Ale Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, który bez grzechu przeżył swoje życie, poszedł aż na krzyż, żeby stać się tą doskonałą ofiarą. Umarł za nas, abyśmy my mogli mieć przebaczone i zapłacone nasze grzechy. I za chwilę będziemy to robili. Będziemy podchodzić do przodu, brać chleb i brać wino, wspominając to. Dobry Panie Boże, tak bardzo dziękujemy za przebaczenie. Dziękujemy Ci za to, że my nie zasługujemy na to i chociaż jesteśmy Ci tyle dłużni, że nie jesteśmy w stanie tego spłacić, Ty miałeś plan na to, Panie, i Twoje przebaczenie jest uprzednie, że my nie możemy zasłużyć sobie na Twoje przebaczenie, bo ono jest darmowe, ono jest z dobrej woli, Panie, ono jest Twoje po prostu. A my chcemy, przyjmując Twoje przebaczenie, być tymi, którzy przebaczają innym. Jeżeli ktoś jest tu, kto ma z tym kłopot, Panie, proszę dotykaj. Pobudzaj do tego, abyśmy przebaczyli innym, bo nie przebaczając szkodzimy sobie przede wszystkim, ale też nie przebaczając ranimy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego ofiarę na krzyżu. Dzięki Ci, Jezu, za to, że wypełniłeś swoją misję aż do końca. Tobie i będzie chwała i cześć. Amen.